Minęła 8:30, czas zatem na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Dziś Państwo moim gościem jest Piotr Gryza, wiceminister zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Był Pan ostatnio odwiedzić, a właściwie wziąć udział w otwarciu, uroczystym otwarciu nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Proszę powiedzieć, jak podoba się ta siedziba?
Potrzeba, żeby był odpowiedni standard usługi, żeby pacjent czy klient, który przyjdzie do Narodowego Funduszu Zdrowia, był potraktowany po prostu jak człowiek. I to wymaga dwóch rzeczy. Odpowiedniej infrastruktury, takiej, która byłaby zgodna ze standardem, który powinien w tej chwili obowiązywać i powinien spotkać kompetencje pracowników i pewne serce pracowników, żeby spotkał się tam z życzliwością. I na pewno łatwiej i prościej jest kontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia w takich warunkach, jak one są obecnie. Można do Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dojechać, jest parking, nie ma problemów, więc myślę, że po prostu będzie łatwiej i prościej zarówno pacjentom, tym, którzy przyjdą, klientom, którzy chcieliby uzyskać jakieś informacje, jak i pracownikom.
Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich pacjentów z Kujawsko-Pomorskiego, ale jest jeszcze jedna. Ponad 100 milionów złotych w skali naszego regionu wypłacono niedawno za nadwykonania. To spory zastrzyk.
Tak, to tylko z pieniędzy budżetowych. W roku 2017 ze względu na korzystną sytuację gospodarczą został skierowany 1 mld złotych z budżetu państwa na tak zwane nadwykonania, czyli świadczenia, które nie zostały zapłacone za poprzednie lata. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono około 107 milionów złotych za te świadczenia, które nie zostały wcześniej sfinansowane. To na pewno jest dobra informacja dla szpitali, które przez to miały trudniejszą sytuację, a jeśli szpital ma lepszą sytuację finansową, to po prostu jest również lepiej dla pacjentów, bo on dysponuje potencjałem mogącym umożliwić pacjentom odpowiednią jakość świadczeń. Oprócz tego też w zeszłym roku sfinansowano więcej świadczeń zaćmy, endoprotez kolanowych, jak i biodrowych. Chcemy, żeby w tym roku było podobnie, tylko tutaj trzeba zastrzec, że zawsze plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniają się w trakcie roku, kiedy wiemy, jak wygląda spływ składki, kiedy wiemy, jak wygląda sytuacja budżetowa. Więc to wszystko stało się w poprzednim roku 2017. I mamy nadzieję, że będzie też podobna sytuacja w roku 2018.
Jak wiemy, na początku lutego doszło do porozumienia ministra zdrowia z lekarzami, rezydentami. Będzie zwiększenie corocznego wzrostu nakładów, szybsze osiągnięcie poziomu 6% produktu krajowego brutto już w roku 2024. Porozumienie też dotyczyło zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. Zapowiada się odbiurokratyzowanie szpitali, wprowadzenie sekretarek medycznych. Czy to wszystko da się osiągnąć i jak to zostanie osiągnięte? Bo na przykład, gdy mówimy o pieniądzach, bo za tymi wszystkimi decyzjami kryją się pieniądze, to można powiedzieć, że zawsze ich będzie za mało, bo potrzebne są wszędzie.
Zawsze pieniędzy w ochronie zdrowia będzie za mało, bo to jest taki charakterystyczny obszar czy rynek, byśmy powiedzieli. Dokonuje się pewnego wyboru, co sfinansować i dlaczego. Zresztą stąd wiąże się na przykład koszyk gwarantowanych świadczeń, których określamy, co płatnik publiczny finansuje. Jeśli chodzi o to porozumienie, to jest to na pewno bardzo dobra informacja. Obu stronom zależy na rozwoju tego systemu. I takie są zapisane intencje. Zarówno minister zdrowia, jak i przedstawiciele rezydentów piszą to w swoim podpisanym porozumieniu. To jest bardzo... Zwracam uwagę na ten aspekt pierwszych artykułów mówiących o intencjach. To bardzo ważne, że środowisko zgadza się co do intencji i należy w tym upatrywać dużą szansę i nadzieję na pewną współpracę i wzajemne uznawanie podmiotowości. Jak to będzie realizowane? No teraz trzeba przygotować odpowiednie regulacje prawne, które umożliwią w tym porozumieniu. Tutaj mówi się o pewnych kwotach, to muszą być do tego zbudowane regulacje prawne w postaci rozporządzenia ministra zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt, który pan powiedział, sekretarki medycznej, no to nad tym pracujemy. Tutaj idea jest po prostu taka, żeby lekarz sam nie wypełniał dokumentacji medycznej. Zresztą i tak w większości przypadków to już jest wprowadzenie danych do komputera. Na to zwracają uwagę rezydenci, lekarze, specjaliści, żeby lekarz mógł jak najwięcej czasu poświęcić kontaktowi z pacjentem, żeby wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie. No ale każda porada lekarska musi się wiązać z zapisem w dokumentacji medycznej.
Słyszałem o pewnej sekretarce medycznej z Bydgoszczy. Jej zarobki wynoszą 1400 zł. Panie ministrze, to pewnie nie będzie wielka zachęta dla następnych młodych osób, które mogłyby podjąć się tej pracy.
Każda praca wymaga wynagrodzenia, taka, żeby dawała satysfakcję i możliwość rozwoju.
Kolejki, długość kolejek, to jest coś, co spędza sen z powiek pacjentom. Jakie można podjąć działania, żeby na wizytę do lekarza pacjenci czekali krócej niż dzisiaj?
No tutaj jest kilka aspektów spraw związanych z kolejkowaniem. W przypadku takich najbardziej spektakularnych rzeczy, jak na przykład operacje zaćmy czy endoprotezy, to świadczenia są finansowane odrębnie. Jak Państwo wiecie, w systemie mamy w tej chwili tak zwaną sieć szpitali, czyli system podstawowy Krajowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń. Część jest finansowana w sposób ryczałtowy, część jest finansowana bezpośrednio z oświadczenia, to jest mniej więcej po połowie. Te świadczenia zaćmy, leczenie zaćmy i endoprotezy są finansowane odrębnie. W zeszłym roku znacznie żeśmy zwiększyli finansowanie tych świadczeń, na przykład zaćm, operacji zaćm wykonano 300 tysięcy w roku 2017, a w roku 2016 było 22% mniej, więc tutaj zakres został znacznie zwiększony, ale to jest tylko aspekt finansowania. I na pewno istotnym elementem jest kwestia kwalifikacji. My mieliśmy doświadczenia takie, że osoby, które były zapisane w kolejkach, rezygnowały, jak otrzymywały informację, że już właśnie można teraz otrzymać to świadczenie. Więc na pewno tutaj musimy dopracować kwestię kwalifikacji do zabiegu, adekwatnej kwalifikacji do zabiegu. To jest kolejna sprawa i wreszcie chcę przypomnieć o tym, że jedną z idei budowy sieci szpitali było to, że szpital w tym zakresie ryczałtowym ma powiązane finansowanie lecznictwa szpitalnego i lecznictwa ambulatoryjnego. I dyrektor szpitala, w odróżnieniu od tego, co było wcześniej, nie ma określonej listy, która wylicza świadczenia i liczbę tych świadczeń, które chodzą w ramach kontraktu, tylko to zarząd szpitala sam dostosowuje zasoby do zapotrzebowania ze strony pacjentów, a także jest pewna zachęta do tego, żeby wykonywać więcej świadczeń ambulatoryjnych. Więc taki był zamysł, żeby przez takie rozwiązania makro zachęcać podmioty do bardziej efektywnej pracy i większego dostosowania do zapotrzebowania lokalnego pacjentów związanym z pracą danego szpitala. Obserwujemy to, efekty pracy sieci, przy czym trzeba zastrzec, że te wszystkie elementy zadziałały dopiero od 1 stycznia. Więc efekty tego zaobserwujemy dopiero, będziemy widzieć dopiero w drugim półroczu tego roku i wtedy będziemy wiedzieli, czy to są odpowiednie elementy stymulacyjne, czy trzeba jeszcze dokonać pewnych korekt, czy system zareagował odpowiednio, czyli de facto, czy jest większy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w sensie adekwatności, tak? Czy po prostu tam, gdzie potrzeba, pacjent otrzymuje należyte świadczenia.
Minister zdrowia mówił o tym, że struktura demograficzna pracowników ochrony zdrowia jest tak zła, że za 10 lat możemy się obudzić w ogóle bez pielęgniarek i położnych na przykład w naszym kraju. To też jest wiele do zrobienia.
Tak, oczywiście. Tutaj staraliśmy się kilka rzeczy zrobić. W ramach środków funduszy europejskich były finansowane szkolenia dla pielęgniarek. Były finansowane dodatkowe rzeczy związane ze studiami dla pielęgniarek. Ważnym aspektem jest to, że musi zostać odbudowany prestiż pracy pielęgniarki. To jest zadanie dla nas wszystkich. To nie tylko dla tego, kto finansuje świadczenia, chociaż oczywiście to jest ważna rzecz, ale po prostu pielęgniarka jest ważną osobą w procesie leczenia pacjenta i taki prestiż pielęgniarki powinien zostać odbudowany.
Rusza pilotaż e-recepty i do końca roku ma być ona dostępna w całej Polsce, a od 1 lipca papierowe zwolnienia lekarskie mają zniknąć z obiegu i zastąpione być przez elektroniczne. Przeciwnie obowiązkowi wystawiania zwolnień są niektórzy lekarze, którzy argumentują, że jest niemożliwe z powodów technicznych i organizacyjnych.
Rozmawiałem z wieloma lekarzami i to w moim wieku, czyli już nie takich bardzo młodych. I z ich doświadczenia oni wystawiają i zwolnienia lekarskie w systemie. Nie w jakimś systemie pokładowym w komputerze, tylko wchodzą w aplikację, wchodzą na stronę ZUS-u i uważają, że to się odbywa szybciej niż poprzednio na papierze. Dlatego, że mamy konto lekarza, mamy konto pracodawcy dla danego pracownika. Więc myślę, że trzeba po prostu zachęcać do tej formy. Oczywiście zawsze są, przy każdej zmianie systemowej, to wiemy z doświadczenia, to jest w ogóle teza cybernetyczna, przy każdej zmianie systemowej jest opór. A tutaj ta perspektywa wymienności, bo cały czas znajdujemy się w obszarze możliwości wypełniania i zleceń zarówno elektronicznie, jak i papierowo do 1 lipca, więc ja bym gorąco zachęcał do tego, żeby spróbować, bo ja sam nie wypisuję, bo nie jestem lekarzem, ale rozmawiałem z lekarzami, którzy mówią prościej i łatwiej i szybciej. A poza tym jeszcze jest sytuacja taka, że jak pacjent jest chory, leży w domu, to jego zwolnienie lekarskie już jest w jego zakładzie pracy. Dlatego, że elektronicznie to jest przesyłane do tego zakładu pracy i on nie musi się martwić tym, że musi informować pracodawcę, ponieważ pracodawca o tym wie. To jest ogromna korzyść i myślę, że warto z tej szansy skorzystać. Ten system działa. Ten system i zwolnienia lekarskiego działa. Można wypisywać zwolnienia na papierze i mogą być elektronicznie. Natomiast obecna regulacja prawna jest taka, że od 1 lipca będzie obowiązek wypełniania tej formy. Więc ja bym proponował i zachęcał do tego wykorzystać tą szansę. To jest szansa. I sam zweryfikowałem, rozmawiając z lekarzami, że dla osób, które nie są bardzo młode, trochę jakby są z innej cywilizacji cyfrowej, tak? Że to jest przystępne, proste, po kilku takich wypisaniach i zlecenia uzyskuje się dużą sprawność i szybkość.
Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś wiceminister zdrowia, pan Piotr Kryza. Dziękuję za rozmowę.
Miło było gościć w Państwa domach i u Pana redaktora.
Dziękujemy.